Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Polska wykazuje się wielką ofiarnością i solidarnością z walczącą z rosyjską agresją Ukrainą. Kluczowe pojęcie to solidarność. Solidarność wobec tych, którzy cierpią. Naród polski wykazuje wielką empatię, która wynika właśnie z solidarności. Solidarność, jako coś, co z polskością jest ściśle związane, ma swoje korzenie historyczne, chociaż trudno zawyrokować, czy to jest jakby rozdział zamknięty właśnie za sprawą tej ogromnej pomocy dla Ukrainy. Ale niewątpliwie to dziedzictwo żyje w Polakach. I dzisiaj będziemy rozmawiali o solidarności jako wielkim ruchu społecznym. A moim gościem jest pan profesor Krzysztof Brzechczyn z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, autor książki poświęconej właśnie temu wielkiemu ruchowi społecznemu, jakim była Solidarność. Tytuł książki brzmi Umysł Solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej Solidarności w latach 1980-1989. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Zanim przejdziemy do omawiania książki, pytanie natury ogólniejszej o znaczenie Solidarności w historii Europy i świata. Nie ma w tym chyba nawet cienia patosu, nie? W stwierdzeniu, że ten wpływ na losy Europy i świata Solidarność jako ruch społeczny miała i chyba być może cały czas ma. Dlatego, że te tajemne moce, nazwijmy to historii, one cały czas jakby działają.
No, historia się jeszcze nie zakończyła, jak widzimy. I ten wpływ należy badać, tak? I teraz tu można mówić o takim wpływie w perspektywie bliższej i dalszej. No ten wpływ w takiej bliskiej perspektywie, liczonej na dziesięciolecia, no to przede wszystkim Solidarność wstrząsnęła podstawami systemu komunistycznego, nie tylko w Polsce, ale i w całym bloku. No i ona jest porównywana przez badaczy zachodnich, tak, do takich wydarzeń jak na przykład rewolucja amerykańska, rewolucja francuska. Tak więc jest to jeden...
Ruch Gandhiego też, tak?
Tak, ruch Gandhiego. No, można powiedzmy wymienić cały szereg takich porównań, ale no, jakby z polskiej perspektywy, no to właściwie Solidarność, no nie chodzi o to, że jest ruchem zapomnianym, ale na pewno jest niedocenianym. I jeżeli o niej się mówi, no to raczej no, próbuje się, powiedzmy, no, zbić jakiś kapitał polityczny, społeczny poprzez odwołanie się do tradycji ruchu, który był wielowątkowy. Tak
ale musimy też chyba wspomnieć o też ogromnych próbach walki z tą tradycją solidarnościową w Polsce, albo też właśnie obóz na przykład lewicowo-liberalny, na przykład, który adaptuje pewne idee i podszywa się pod ruch Solidarności, jakby korzystając ze słabej znajomości historii przez na przykład młode pokolenie. W tym sensie pana książka, ukazująca jakby głębię tego konfliktu zaczynającego się w latach 80., może nawet jeszcze wcześniej, no jest jakby nie do przecenienia, jest bardzo cenną pozycją.
Ruch solidarnościowy, jak ja to udowadniam w tej książce, w swojej pracy, był ruchem wielowątkowym, wielonurtowym. No i powiedzmy, każde jakby ugrupowanie w Polsce, no pomijając tutaj ugrupowania postkomunistyczne, tak, no może się do tego ruchu odwoływać, ale to nie oznacza, że ma go zawłaszczać, tak, i redukować w tym sensie, że Solidarność, no to jest tylko my. Także tutaj i zarówno Platforma Obywatelska, mówiąc powiedzmy, wymieniając nazwy, tak, jak i Prawo i Sprawiedliwość, a nawet Konfederacja, no też mają prawo, tak?
No tak, ale Donald Tusk, na przykład, jeśli mówimy tutaj o drażnej polityce, tutaj obiecuje byłym esbekom przywrócenie ich uposażeń, no to jakby chyba nie wpisuje się w tradycję solidarnościową, choć z tradycji solidarnościowej wydaje się wyrastać, tak?
I tak, i nie, można przewrotnie powiedzieć, dlatego, że no, Solidarność zawsze, znaczy ona dążyła do porozumienia, tak? No i jak to uznamy jako właśnie no, taki akt porozumienia z SB, to można uznać, tak, że to może tam jakoś tam nawiązywać do Solidarności. No
przede wszystkim wielkoduszność, tak? Tutaj podziwiamy wielkoduszność, no, tak?
To znaczy, to jakby wynika też z porozumienia Okrągłego Stołu, powiedzmy, i pewnych gwarancji udzielonej drugiej stronie. To znaczy, ja bym tutaj powiedział.
Znaczy, ale ruch radykalno niepodległościowy był zdecydowany przeciwnikiem, powiedziałem, rozmów z komunistami, ponieważ wiadomo, jaka jest przywiązanie do umów komunistów, tak?
To znaczy, te różnice w ruchu Solidarności, one wynikały z odmiennej perspektywy, z odmiennej oceny sytuacji, tak? I teraz, powiedzmy, u progu lat 90., to po pierwsze społeczeństwo polskie było zmęczone, tak, przedłużającym się, może nie stanem wojennym, ale takim stanem powojennym. Okazało się,
900 tysięcy emigrantów bodajże, około miliona ludzi wyjechało, tak. I to rzeczywiście, to jest jakby największy, gigantyczny kosz stanu wojennego w latach 80., że rzeczywiście masowa emigracja najbardziej tych, powiedziałem, aktywnych, energicznych jednostek.
Ci najbardziej aktywni wyemigrowali. I teraz jak mamy, powiedzmy, taką sytuację takiego pata społecznego, tak, w latach 80., powiedzmy, komunistom nie udało się zdławić Solidarności. Solidarność istniała w podziemiu, ale Solidarności nie udało się powrócić do sytuacji sprzed 13 grudnia, powrócić do polityki porozumień sierpniowych. No i w tym momencie jakby wyłoniły się takie dwie orientacje, tak? Jedna orientacja, to ja to nazywam orientacją taką ugodowo-prawicową, która twierdziła, że tutaj nic się nie da zrobić, te warunki geopolityczne są stałe, trwałe, stabilne, no i w związku z tym powinniśmy zrezygnować z Solidarności, z odbudowy Solidarności w kształcie sprzed 13 grudnia i zaproponować władzy pewien kompromis, ale oparty na powrocie do gospodarki rynkowej, czy właściwie na odtworzeniu własności prywatnej i wprowadzenia tych elementów gospodarki rynkowej.
Pan to nazywa ruchem centrowo-kompromisowym.
Ruch centrowo-kompromisowy to był, orientacja centrowo-kompromisowa to była linia Lecha Wałęsy, tymczasowej komisji koordynacyjnej, i późniejszych tych struktur, które występowały pod nazwą Tymczasowej Rady Solidarności, Krajowej Komisji Wykonawczej i tak dalej. I ta orientacja, to ona jakby dążyła do odtworzenia Solidarności, ale na drodze kompromisu, tak? Chciała jakby władzę przekonać do tego, że z tą Solidarnością warto rozmawiać, że Solidarność jest, powiedzmy, takim nieodzownym elementem sytuacji w Polsce. Jej się nie da wymazać. Tak?
Kto był przedstawicielem tego ruchu?
Tego nurtu, tej nurtu, orientacji. Tak? To jak już powiedziałem, to Lech Wałęsa, tymczasowa komisja koordynacyjna, i różni autorzy, którzy, powiedzmy, wokół, czy z tymi strukturami współpracowali. Ona miała, powiedzmy, swoich eksponentów w regionach. Tutaj na terenie Poznania to można mówić o Januszu Pałubickim, który był przez jakiś czas też członkiem Krajowej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Miała cały szereg pism i to było takie, powiedzmy, taka linia, która chciała jakby powrócić do tej sytuacji sprzed 13 grudnia i do polityki kompromisu, tak? Ale takiego właśnie pełnego, tak? Cofamy się do tej sytuacji sprzed 13 grudnia. Ugodowcy mówili, że to się nie uda, tak? Ta linia centrowa, orientacja centrowa twierdziła, że trzeba jakby przekonać komunistów o opłacalności takiej polityki, a z kolei ta linia, powiedzmy, niepodległościowo-radykalna, ona twierdziła, że, tak w skrócie mówiąc, nie warto, tak, że aby przywrócić Solidarność, to trzeba po pierwsze obalić komunizm, Polska powinna odzyskać niepodległość I teraz...
No to był Morawiecki, Solidarność
tak,
Walcząca.
I to tak? Był głównie Kornel Morawiecki i Solidarność Walcząca, ale też były inne ugrupowania typu Konfederacja Polski Niepodległej, no ona powstała nieco wcześniej, czy na przykład Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległa.
Z którą pan współpracował w latach 80.
Tak, w drugiej połowie lat 80. Ja tutaj byłem takim członkiem redakcji takiego czasopisma Strzecha, które było wydawane dla rolników.
Tutaj chciałbym wejść panu w słowo, mianowicie, że trzeba, i myślę, że trzeba to powiedzieć, że ta książka pana jest jakby pisana z dwóch perspektyw, że jedna perspektywa to jest perspektywa badacza, a jednocześnie druga perspektywa to uczestnika wydarzeń w tym takim nurcie, no raczej niepodległościowym, tak, niż socjalnym. Liberalno-demokratyczna partia Niepodległość imienia Lecha Ząbka, Lech Ząbek to był bojownik, który zginął w Afganistanie, walcząc z rosyjską agresją po stronie muhadżyninów ludowych.
Można powiedzieć, że tak, że ta książka jest w pewnym sensie zapisem mojej biografii politycznej, w tym sensie, że w swoim zaangażowaniu, no to działałem w różnych strukturach. Tak?
Bo najważniejsze, że to zaangażowanie pana nie zaślepia.
Nie,
jest tak, niezwykły obiektywizm i szeroki horyzont.
Bo powiedzmy, w latach 80. studiując na historię na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, to działałem w strukturach samorządu studenckiego i to były wtedy legalne, powiedzmy, struktury, legalna działalność, chociaż kontrolowana przez SB. Działałem w studenckim kole naukowym historyków. Jednocześnie kolportowałem bibułę. No to właściwie to była taka najdłużej moja aktywność społeczna. Gdzieś tak trwała kilka lat. Do końca lat 80. No i działałem w podziemiu też, w tej strukturze Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość. No a potem, jak dokonał się przełom polityczny, no to działałem również w Solidarności, w Związku Zawodowym. Brałem udział w wyborach w roku 1904 czerwca roku 89. Byłem w komisji wyborczej w Kaliszu. Ale jakby ówcześnie dość sceptycznie zapatrywałem się na politykę Tadeusza Mazowieckiego i jego rządu. No i szukałem kontaktów, powiedzmy, z takimi ugrupowaniami radykalnymi. No i w tym okresie zacząłem współpracować z Solidarnością Walczącą w maju czy w kwietniu roku 1990. Założyłem Kaliski Klub Polityczny, Wolni i Solidarni.
Wracając do książki, uderza skrupulatność i naukowa rzetelność. To jest jakby widoczne natychmiast. Tak pomyślałem sobie, że dla badaczy historii Polski będzie to pozycja bardzo istotna jako punkt odniesienia. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że ukazuje ona Solidarność jako bardzo złożony fenomen społeczno-polityczny już w momencie powstania, w 1980 roku, że od samego początku nie był to ruch jednorodny i zalążki konfliktów też dzisiejsze, które toczą nasze życie społeczne, one już tkwiły wtedy. Myślę, że takie, nie wiem, czy to nie jest zbyt śmiała teza, ale chyba nie, panie profesorze.
Tak, to znaczy akurat Polska była, jak to się mówi, najweselszym barakiem w obozie i ta metafora oznacza, że w Polsce były te pewne odmienności w postaci kościoła katolickiego, w postaci prywatnego rolnictwa. No i w związku z tym w Polsce była możliwa prowadzenie takiej refleksji społeczno-politycznej, takiej w miarę niezależnej, tak? Oczywiście były okresy, gdzie to było uniemożliwione, czyli mamy ten okres stalinowski, lata 50., ale w zasadzie już po roku 56, to można mówić o zalążkach takiej niezależnej refleksji, która była różnorodna, bo tu można i wyróżnić, powiedzmy, posłów znak i taką orientację pozytywistyczno-katolicką, taką właśnie umiarkowaną, ugodową. Potem można wyróżnić orientację taką katolicko-niepodległościową. To się wiązało z deklaracją mijają lata i taką konspiracją
ruch. To było koncesjonowane, ale mówię, te fundamentalne, nie, podstawowe zalążki, ja mówię, systemu totalitarnego zostały poznane w stalinizmie, także ten, powiedziałem, ten ostry kurs właściwie był w każdej chwili możliwy. Stan wojenny jakby dowiódł tego, że totalitaryzm, powiedziałbym, w momencie, kiedy może się nagle zrewitalizować i stać się niezwykle jadowitym systemem przemocy, panie profesorze.
No, to jest... Znaczy, ja mam inną, przyjmuję inną perspektywę, bo to pojęcie totalitaryzmu no, nie jest używane w dobry sposób w naukach społecznych.
Znaczy, dla mnie definicją znakomitą to jest definicja Hannah Arendt. Ten styl myślenia Hannah Arendt, panie profesorze.
No,
inną ma pan wizję,
ja mam inne tradycje i paradygmatycznie nawiązuje do innej tradycji, do tradycji profesora Leszka Nowaka i
no właśnie, chciałem do tego wrócić. Mianowicie uderzyło mnie to znakomite tło metodologiczne. I to tło metodologiczne, ono jest po części chyba konsekwencją właśnie, że jest pan uczniem tego znakomitego filozofa, nie tylko społecznego, ale też filozofa, który zajmował się ontologią, tak? Notabene marksisty, który no, był bardzo zaangażowany w ruch Solidarności, tak jak przypominam sobie. Nieżyjącego już niestety.
Tak, no to znaczy, jak był zaangażowany w Solidarność, to już nie był marksistą, ale generalnie można powiedzieć, że profesor Nowak utrzymywał, że Marks w 1/3 miał rację, ale w 2/3 się mylił, dlatego że obok gospodarki, no i tych podziałów społecznych w gospodarce można wyróżnić analogiczne podziały w kulturze i polityce. I teraz realny socjalizm jest takim systemem, w którym jedna klasa, jedna grupa społeczna, nomenklatura czy aparat partyjno-państwowy jest kolektywnym właścicielem, władcą i...
Trójjedyni panowie, tak, słynni, tak?
I ideologiem, tak? Ale to jest, powiedzmy, system w takiej wersji politycznej, w tym sensie, że jakby podstawowym interesem władzy, no to jest mnożenie wpływów, a nie na przykład zysków, czy też pogłębianie wpływu duchowego.
Dotykamy tutaj takiej materii metodologicznej, materii związanej z wielkimi mechanizmami historii. I dla zilustrowania potęgi owych mechanizmów historii proponuję pierwszą część trzeciej symfonii Johannesa Brahmsa, gdzie ta tektonika wybrzmiewa. Posłuchajmy. Rzeczywiście potężna jest ta muzyka wiedeńskiego kompozytora. Czasami mam takie wrażenie, że ona zapowiada wiek XX, ten straszny wiek XX. Pewien element mroczny, który w tej muzyce tkwi. Wracamy do rozmowy o książce pana profesora Brzeszczyna. Zwróciłem też uwagę na tą taką metodologiczną samoświadomość, że ona tak wyróżnia tę pracę, jeśli chodzi o taką rzetelność naukową, od no, coraz mętniejszej wody, w której pływają humaniści.
Dziękuję za komplement, ale trudno mi się samemu oceniać, tak? Na tle konkurencji, no bo zawsze...
No ale znaczenie metodologii dla pracy historyka.
Tak, no to jest powiedzmy istotne, z tym, że ja tutaj nie występuję w roli historyka jako autor książki, tylko to jest praca z historii intelektualnej albo z historii myśli politycznej.
No tak, ale łączy pan wiedzę historyka, socjologa z wiedzą filozoficzną, co jest bardzo rzadkie.
No tak, ale tu jest jakby, to znaczy to jest ważne, to zastrzeżenie jest ważne, dlatego, że jeżeli no, oceniamy czy interpretujemy te wytwory tej myśli politycznej, tak, koncepcję Rzeczpospolitej Solidarnej Kornela Morawieckiego, ideę Rzeczpospolitej Samorządnej uchwalonej na pierwszym zjeździe Solidarności, czy tam idee, czy pomysły przejścia do gospodarki takiej rynkowej, liberalnej, to tutaj powiedzmy, gdy dokonujemy oceny, tak, na przykład, czy dana koncepcja była utopijna, czy realistyczna, to bardzo często ta ocena jest wypadkową moich własnych wartościowań, tak? Tego, co ja sądzę na ten temat i, no i w taki sposób oceniam, tak? Inne te postacie, czy tam inne koncepcje, które występują w przeszłości. No a jeżeli się spotykam, powiedzmy, napotykam z takimi koncepcjami, które tutaj nie pasują mi, nie zgadzają się z moimi wyobrażeniami politycznymi, no to je po prostu pomijam, tak? No, ich nie dostrzegam.
Znaczy, jeśli można takie pytanie zadać, panie profesorze, że teraz, dla historyka i filozofa społecznego dzisiejsze podziały społeczeństwa nie są chyba niczym zaskakującym, tak? Jeśli bierzemy pod uwagę właśnie te długie, kategorie długiego trwania i byłyby takimi, gdyby ich nie było. Taki też wniosek wysnułem jakby z lektury pana książki.
No tak. I teraz ten badacz, wracając do tego poprzedniego wątku, no to on po pierwsze, żeby dokonać jakiejś globalnej oceny tego, co opisuje, zawartości tych idei, no to musi też zrekonstruować ten system społeczny, te warunki społeczne, w którym te idee się, powiedzmy, wyłaniały, których one dotyczyły. I dopiero z tego punktu widzenia można, powiedzmy, określić jakąś ideę, że ona była radykalna, nierealistyczna, utopijna, tak? I tutaj my, powiedzmy, w ten sposób, czy ten badacz to stosując taką metodę, no to on ucieka czy od takiej subiektywnej oceny, że kogoś oceniam źle, no ponieważ on mi się nie podoba, tak? Tutaj...
No to jest publicystyka, tak, a nie nauka.
Właśnie, a tutaj powiedzmy, ja zastosowałem taką metodę, gdzie próbuję te różnice, tak, pomiędzy tymi różnymi nurtami w Solidarności, w szeroko rozumianym ruchu Solidarności, wyjaśnić poprzez odmienne odczytanie przez tych poszczególnych aktorów sytuacji społecznej, tak? Tych warunków społecznych.
Dlaczego ja z takim uporem mówię o tej metodologii, zwracając uwagę na ten chyba istotny walor jakby w pana książce? Bo jasno wyłożone zasady poznawcze, czyli właśnie metodologia, wskazuje na fakt, że przedstawiciel nauk społecznych nie manipuluje, jest rzetelny. Podobnie jak w sondażach. Kluczowe dla wiarygodności jest podanie metodologii, co oznacza, że badanie nie jest kosmosu, po prostu. Zgodzi się pan z tym, szczerze, tak?
No na pewno, to znaczy jakby te sondaże, no to one zawsze są takim miękkim, powiedzmy, miękką metodą.
Ale kto
badania.
Nie podaje metodologii, ten po prostu chce manipulować.
No tak, ale zawsze można, to znaczy tak, nie ma jednej metodologii, tak? Zawsze można dobrać taką metodologię, która do danego sondażu będzie pasować, a przynajmniej prywatnie, no to jeżeli to ja stosuję taką metodologię sprawdzającą, że można na przykład, jak mamy wybory, no to można wejść na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, sprawdzić, jaki był wynik, powiedzmy, wyborów, no, do czegokolwiek, parlamentu, tak, wyborów prezydenckich i jakie były prognozy, no, poszczególnych sondażowni, tak, i kto się pomylił, a kto był najbliższy prawdy, no i w tym momencie, no, można tą daną sondażownię obdarzyć jakimś zaufaniem.
Znaczy,
tak?
Dlaczego o tym
to
mówię?
To jest takie sprawdzanie,
tak,
wtedy.
Tak, tak. Znaczy, dlaczego o tym mówię? Ja mówię o tym dlatego, żeby jakby uświadomić jakby słuchaczom, jak trudną kwestią jest rzeczywiście próba zobiektywizowanego opisu rzeczywistości społecznej, że ona jest głęboka, że wymaga rzeczywiście potężnej wiedzy, potężnej inteligencji.
No to jest trudne, dlatego, że...
Bo to jakby ryba usiłowała opisać, no, środowisko, w którym sama żyje, tak?
No właśnie, tym bardziej, to znaczy rola historyka jest, powiedzmy, o tyle łatwiejsza, że to akwarium, to środowisko to już przeszło, tak? Jest pewną zamkniętą przeszłością. A z kolei, no, jeżeli chcemy oceniać, czy opisywać, wyjaśniać współczesne, powiedzmy, wydarzenia, no to my tak naprawdę nie mamy tych kategorii, no bo to się dzieje tutaj, tu i teraz. No, i siłą rzeczy posługujemy się kategoriami albo z poprzednich jakby okresów historycznych, takimi kategoriami, które tam były dobre, powiedzmy, do opisywania w przeszłości, albo, no, po prostu jesteśmy bezradni i jakieś, powiedzmy, fakty, no, określamy mianem szaleństwa, tak? Jak tutaj jechałem do studia, no to wszedłem na portal w polityce.pl, no i tam był taki news: szaleństwo, Greta Thunberg podała do sądu państwo szwedzkie, nawet nie rząd szwedzki, tylko państwo, tak? I o cóż to? No, otóż okazało się, że w jej opinii i tam różnych ekologów rząd szwedzki nie dość skutecznie walczy z ociepleniem, tak? Otóż w zeszłym roku odbyły się wybory w Szwecji. Władzę objął rząd taki, powiedzmy, bardziej konserwatywny, czy bardziej taki prawicowy, umiarkowanie prawicowy. No i on zapowiedział zmianę polityki klimatycznej w tym sensie, że będzie budował elektrownie atomowe, tak? Nastawi się na rozbudowę energetyki jądrowej. No i jeżeli, powiedzmy, ten rząd wygrał wybory, no to taka była wola ludu, tak? A tutaj to może zostać zakwestionowane przez władzę sądowniczą, bo sąd ten pozew przyjął.
No tak, ale to jest
ale
jakby...
Nie, ale to jest ważne, nie, ale to jest ważne w tej chwili. I tu my widzimy przesuwanie się wpływów, tak? Bo demokracja liberalna polega na równowadze pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą, a sądowniczą. A tutaj mamy do czynienia...
Narodziną klasy, nowa klasa, ajatolachów prawniczych.
Tak, przesunięciem władzy, tak, i zdobyciem prymatu przez władzę sądowniczą, co w konsekwencji prowadzi do podważenia zasady władzy ludu,
ale generalnie,
i demokracji.
Generalnie wpisuje się to w tą ciągłą walkę między siłami ponadnarodowymi, czyli między finansjerem międzynarodowym.
A państwem narodowym.
Nie?
A to jest co innego.
To jest rozmowa na następny, program. Panie profesorze, czas nas goni w tym momencie nieubłaganie. Książka jest fascynującym dziełem, także zachęcam państwa do lektury. Na zakończenie proponuję Nocturne Esdur Chopina, cudowny opis subtelnej polskiej duszy. Moim gościem był pan profesor Krzysztof Brzeszczyn. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję państwu za uwagę.
Do widzenia.
Do widzenia.
Kierunek Europa.